Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie naszej nowej audycji w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Przypominam, że z wszelkimi uwagami proszę piszcie na mój redakcyjny adres a.urbanski@radiogdansk.pl. Jeśli mielibyście Państwo jakiekolwiek uwagi do formy czy zakresu tematów, proszę o kontakt. A teraz zapraszam na kolejne ekumeniczne spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim. Dziś jeszcze raz wrócimy na Państwa prośbę do zatrzymania się na pojęciu i znaczeniu ekumenizmu duchowego. To bez zbędnych wstępów, Piotrze, może oczywiście najpierw Cię powitamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Ekumenizm duchowy, bo to dzisiaj tę uwagę przykuło i o tym zaczęliśmy tydzień temu i chcielibyśmy jakby rozwinąć troszeczkę ten temat.
Czyli to, co każdy w nas sobie nosi.
Ja nie wiem, czy każdy
nosi. Pewno każdy, Andrzej.
Powinien.
No jeżeli czujemy się częścią jakiegokolwiek kościoła chrześcijańskiego, to jesteśmy
zachęcamy,
do tego zobowiązani.
Ale zawsze w wolności, Piotrze, przecież nic nie musimy, wszystko możemy.
To jest właśnie ta różnica, wiesz, ostatnio się nad tym zastanawiałem, że to jest chyba podstawowa różnica wszystkich religii chrześcijańskich, która różni ją od pozostałych.
Że jest ta wolność?
Tak, że człowiek ma wolną wolę, bo w wielu religiach jest tak, że jest już zapisana księga i możemy się tylko starać.
Ale ja na przykład, znowu, ja nie chciałbym krytykować, bo
ja
wydaje mi się...
Ja nie krytykuję, tylko mówię.
Że im bardziej zachęcamy, tym to jest dokładnie odwrotnie, tak jak z młodymi ludźmi. Im bardziej zachęcasz, tym bardziej oni stawiają...
No każdy się musi mylić.
Tacy też byliśmy.
Przypomnij sobie Księgę Rodzaju, od czego się zaczyna.
No właśnie, ale przejdźmy do tego ekumenizmu duchowego, bo on jest bardzo interesujący i ciekawy. Myślę, że tutaj chcielibyśmy zachęcić Państwa do tego, żebyście sięgnęli po to zagadnienie, bo o ekumenizmie już troszeczkę...
To przypomnij, o co w tym chodzi w ogóle, co to jest za nurt?
Znaczy w ogóle tak, ekumenizm duchowy jest tak opisany jako forma zaangażowania ekumenicznego, akcentująca odnowę wewnętrzną każdego chrześcijanina. Trochę o tym powiedziałeś, trochę temu zaprzeczyłem.
No, ale chyba teraz jest dobry czas do tego, nie uważasz?
Uważam i szczególnie...
Patrząc na kalendarz.
Właśnie, bo też mówimy o różnych kościołach, ale Kościół katolicki to jest taka... Ta powszechność mnie interesuje, intryguje. Powszechność.
Kościół prawda? Powszechny jest...
Bo to jest ciekawe,
wszystkich
bo nam się wydaje, że to jest tak... No właśnie. I teraz wracając do tego ekumenizmu duchowego, to też mówimy o takim wewnętrznym zaangażowaniu każdego chrześcijanina, ale też takim nawróceniu. To, o czym mówisz, że to jest dobry czas, w którym jesteśmy.
No tak, no bo mamy taki... Teraz nacisnęliśmy trochę hamulce, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że większość osób, które czują się chrześcijanami, nieważne w jaki sposób praktykują, czy to jest jakaś wielka gorliwość, czy coś, do czego się przychodzi raz w roku, czy coś, do czego przychodzi się raz na parę lat, no, ale to jest dobry moment na to, żeby... Myślę, że to w ogóle jest taki też stan naturalny, nie? Można by powiedzieć. Skończyła się zima, trzeba się trochę otrzepać z tych liści, którymi żeśmy się przysypali, gdzieś tam siedząc w tych naszych jaskiniach i zaczynamy iść do przodu, patrzymy na to, co się dzieje naokoło nas, że coś się budzi do życia i to jest chyba taki moment, żeśmy się też zaangażowali, ale to, o czym zacząłeś mówić, czyli ekumenizm duchowy, no to właśnie, po pierwsze jest dobry moment na to, ale myśmy chyba do tego powinni dążyć zawsze, nie?
No właśnie, bo jak mówimy o ekumenizmie i tutaj dodajemy ten przymiot duchowy, to też w tym opisie takim tego zjawiska, nazwijmy to, można powiedzieć, że wypływa on z przekonania, że po pierwsze istnieją różne wyznania chrześcijańskie, no bo to jest fakt, ale to, że jesteśmy troszkę poróżnieni, no to wypływa właśnie z tego, o czym mówiliśmy już poprzednim razem, albo jeszcze może wcześniej, że to jest ten problem grzechu i winy. I teraz przezwyciężyć to można tylko przez żal, nawrócenie i wewnętrzną przemianę. I teraz pytanie, niezależnie od poglądów, od przekonań, czy my w ogóle jesteśmy w stanie wejść na taką ścieżkę? Bo to jest trochę takie, nie tylko klepnięcie się we własne piersi.
No, musimy się uwolnić,
ale
to jest
no właśnie,
długi
takie
proces.
Zwrócenie uwagi na pewne zjawisko, grzechu, winy, potem tego żalu i przemiany wewnętrznej. Jeżeli na tą drogę nie wejdziemy, to chyba nic z tego czasu.
To jest taki problem duchowy, który dotyka chyba wielu religii. I to zarówno tych monoteistycznych, myślę, że jak słuchają nas buddyści, to potwierdzą, że też jest taki moment w ich życiu, kiedy wchodzą na tą ścieżkę oświecenia, ale to też dotyczy...
Ale boimy się tego?
No pewnie, bo to jest absolutnie naturalne. To chcę jeszcze dokończyć, że to jest też związane z innymi religiami, nawet z tymi animistycznymi, czyli na przykład wyznaniami pierwotnymi Indian. Tam też jest taki moment, przychodzi w życiu każdego z wyznawców, chociaż tu ciężko nam to jest jakby to przyporządkować do takiego naszego myślenia o religii czy o kościele, ale też jest moment zatrzymania i też takiego właśnie wejścia na tą ścieżkę, ale pojęcie grzechu, o którym ty mówisz, czyli naruszenia jakichś norm, czy to naturalnych, czy związanych z nakazami Boga, wydaje mi się zbieżne we wszystkich religiach, ale też i wydaje mi się, że u wszystkich ludzi to jest.
Dotknęliśmy chyba zagadnienia bardzo trudnego, współcześnie ważnego, bo trochę chyba oddalamy się od tego, żeby nazwać coś grzechem, żeby to zjawisko nazwać, również nazwać te problemy, które są w nas, z których to ten grzech potem się też rodzi, bo,
no i widzisz,
bo żeby wybaczyć komuś, no to trzeba najpierw samą świadomość wyjść.
Daje nam się kolejny tydzień zatoczyć w pętlę, czyli ten moment, o którym żeśmy powiedzieli, czyli ten moment oczyszczenia, Wielki Post, to też jest zgodne w jakimś sensie, zauważ, z tym, co powiedziałem, czyli z naturą. Czyli z tym, że jest wiosna, też taki czas oczyszczenia w przyrodzie, to jest dobry chyba właśnie moment do tego, żeby sobie, no może do tego powinniśmy, Andrzej, wrócić, rachunek sumienia następny.
No i chyba tak to zrobimy, drodzy Państwo, bo my cały czas otwieramy.
Bez tego nie ruszymy dalej.
Bo my się zastanawiamy, czy my aby na pewno trafiamy w zagadnienia, które Państwa interesują. Piszcie do nas również, bo niektórzy mówią dobrze, że zaczynacie od podstaw, bo to...
No musimy zrobić wstęp.
Samemu sobie też się pewne rzeczy przypominają
sobie,
prawda?
No.
A to jest ważne, bo chcieliśmy też mówić o ekumenizmie praktycznym, ale o tym może powiemy za tydzień.
Ja myślę,
też jest...
że póki nie zrobimy tego wstępu, drodzy Państwo...
A jeszcze rachunek sumienia.
A jeśli robicie to z nami, to myślę, że
to cieszymy
tylko
się bardzo.
Dobrze.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam
również
Państwa.
Wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Dobrego czasu.
Dobrego czasu.
Piękny czas jest przed nami.
Dokładnie.
Na początku marca w Łodzi odbyło się kolejne robocze spotkanie zespołu pracującego nad tekstem nowej europejskiej karty ekumenicznej, wspólnego dokumentu Kościoła rzymskokatolickiego i europejskich kościołów chrześcijańskich. Jest to dokument o tym, co nas łączy, w jaki sposób możemy być razem i jakie ma to znaczenie dla Europy. Karta ekumeniczna to dokument dotyczący europejskich kościołów chrześcijańskich. To znaczy, z jednej strony pytamy, co jest źródłem jedności dla nas, jak się rodzi ekumenizm i jak się on dzieje, a z drugiej strony pytamy o to, jakie znaczenie ma jedność kościołów chrześcijańskich dla naszego kontynentu. Jak to wpływa na misję Kościoła, jak wpływa na budowanie pokoju europejskiego, podkreśla kardynał Grzegorz Ryś. Hierarcha należy do grupy roboczej zajmującej się aktualizacją karty ekumenicznej. Bilateralny zespół katolicko-prawosławny jest zaniepokojony zapowiedziami zmian legislacyjnych w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach. W tym tygodniu obradował bilateralny zespół katolicko-prawosławny pod przewodnictwem arcybiskupa Abla z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i biskupa Adama Baba z Kościoła Rzymskokatolickiego. Członkowie zespołu wyrazili zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach. Uzasadniony niepokój budzą również działania prowadzące do uprawomocnienia zachowań mających zgubny wpływ na moralność i obyczajowość społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia, napisali hierarchowie. Podczas dzisiejszego spotkania przynajmniej dwa razy zaproponujemy Państwu, byście wyruszyli w drogę. Czy skorzystacie z tych propozycji, zależeć będzie od nastawienia, chęci, ale też zdrowia i sił. Zaczniemy od wędrówki i szlaku jakubowego, a opowiadać o tym będzie ksiądz profesor Piotr Roszak, wykładowca akademicki w Toruniu oraz na uniwersytetach w Pampelunie w Hiszpanii. Jednocześnie organizator cyklicznych seminariów poświęconych historii i teraźniejszości Camino de Santiago. Z księdzem profesorem spotkała się podczas rekolekcji w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie redaktor Anna Rębas.
My jesteśmy teraz w wyjątkowym czasie, bo trwa Wielki Post. Elementem tego Wielkiego Postu jest też uczestnictwo w Eucharystii, ale też ważną rzeczą są rekolekcje.
Myślę, że związane jest to z tym, że potrzebujemy skonfigurować na nowo rzeczy, które w ciągu roku jakoś nam się rozpierzchły na różne sposoby i człowiek, żeby nie stracić siły do działania, nie perspektywy celu, potrzebuje wrócić do pierwotnej refleksji o tym, dlaczego coś robi. Ta motywacja, żeby podjąć trudne czasami rzeczy, a w chrześcijaństwie chodzi naprawdę o rzeczy wartościowe, ona musi wypływać z przekonania, że to jest warto i że nie jesteśmy skazani tylko na siebie, ale że jest to łaska Boża, która nam towarzyszy, bo tu nie chodzi o jakieś wewnętrzne ćwiczenie, samodoskonalenie, tylko odkrycie obecności Boga, który zmienia i trudno, żeby łaska nie zmieniała człowieka i otwarcie się na tą łaskę jest kluczem w czasu rekolekcji.
Bo rekolekcje to taka pogłębiona msza, pogłębiona homilia, można powiedzieć. Każdy z nas tutaj, kto przychodzi, kto słucha akurat w tym wypadku w Matemblewie, oczekuje czegoś innego od tego słowa, które ksiądz przyjechał tutaj do nas głosić.
Z pewnością to jest okazja do tego, żeby spojrzeć na cały obraz życia, bo myślę, że często od niedzieli do niedzieli słuchamy refleksji na temat poszczególnych fragmentów Pisma Świętego, a 4 dni rekolekcji, które Kościół proponuje na czas Wielkiego Postu, to jest dla człowieka takie wezwanie, zobacz w jakim jesteś stanie, kondycji, czego ci brakuje jeszcze, otwórz się i rzeczywiście jest tak, że każdy odczyta te słowa z perspektywy własnego doświadczenia życiowego, bo niekiedy przeżywamy trudności, wątpliwości, kryzysy, innym razem biegniemy do przodu i wszystko się bardzo dobrze układa, ale potrzebujemy, myślę wszyscy, takiego zebrania na nowo, bo to termin rekolekcji o tym przecież mówi, żeby to trzymało się podstawy, fundamentu, bazy i żeby ten krwioobieg wewnętrzny, którym łaska, sakramenty, Słowo Boże w nas nieustannie przepływa, że to jest nasza tak naprawdę siła.
Na co my przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę w Wielkim Poście? Takie najważniejsze elementy, o których mówimy, to jest post, to jest jałmużna, to jest modlitwa. No, rekolekcje są jednym z elementów też. Czy to wystarcza do tego, żeby się właściwie przygotować do tego Wielkiego Tygodnia i potem do Świąt Wielkiej Nocy?
Te elementy to są środki do celu. I myślę, że my czasami mamy tendencję skupić się na środkach, a zapominamy tak naprawdę, czemu to ma służyć. A ma służyć czemuś, co pierwsi chrześcijanie rozumieli i odczytywali w perspektywie Chrztu Świętego, bo pamiętajmy, że Wielki Post był okresem przygotowania dla katechumenów, kandydatów do bycia chrześcijaninem, aby przyjąć sakrament wtajemniczenia. A więc chodzi o wejście w tajemnicę wiary, którą jest Jezus Chrystus, który rzuca światło na moje życie, na to, czego się spodziewam i odsłania te ostateczne uzasadnienia. A więc chodzi w tym czasie nie tylko o to, żeby coś robić, ale mieć świadomość, dlaczego to robię, dla kogo to robię i że jest to związane z pewną drogą, która jest przede mną. Myślę, że Wielki Post to jest droga z różnymi etapami, wymaganiami, ale na końcu tej drogi jest doświadczenie Paschy, czyli przemiany i właśnie o taką tajemniczą przemianę człowieka, który na zewnątrz pozostaje tym samym, ale odkrył sens, odkrył prawdę i idzie za nią zdecydowanie przez kolejny rok.
My jako wierni przychodzimy na rekolekcje, słuchamy tego słowa, ale też i kapłani mają rekolekcje dla siebie. Jakie rekolekcje ksiądz zapamiętał, jakie przede wszystkim w jego życiu miały szczególne miejsce?
To były rekolekcje, które dotyczyły powołania kapłańskiego i takiego spojrzenia na czynności liturgiczne, które spełniamy dla wspólnoty, bo pewnie kapłanom też grozi takie niebezpieczeństwo zrutynowania pewnej drogi, że to już jest codzienność i przyzwyczajamy się do gestów, a tu nie ma się do czego przyzwyczajać, tu trzeba odkrywać to życie, które płynie przez sakramenty, przez słowo i takie zwrócenie uwagi w moim przypadku na pewne modlitwy, które kapłan wypowiada po cichu, których lud Boży nie słyszy, które są też taką apologią kapłana, który uznaje swoją niegodność, a jednocześnie świadomość, że przystępuje do wielkich tajemnic, były dla mnie odkryciem sensu liturgii. Przyznam, że staram się od tego czasu we wszystkich naukach rekolekcyjnych pokazywać, że to, w co wierzymy, przekłada się na to, jak żyjemy i skąd czerpiemy siłę, czyli liturgia. Jeśli zabraknie tego odniesienia do liturgii, to myślę, że bardzo wiele tracimy jako chrześcijanie.
Za chwilę usłyszymy zachętę, chyba tak można powiedzieć, do pielgrzymowania szlakami jakubowymi. Możemy to robić w Polsce, bo tych szlaków jest dużo. Jest to również Pomorska Droga Świętego Jakuba. My jesteśmy w Gdańsku, ale tutaj ksiądz będzie mówił o Camino. Jakie będzie główne przesłanie tego dzisiejszego referatu? światu.
Będę chciał zachęcić do tego, aby wybrać się w drogę. Nawet jeśli będzie podzielona na etapy, będziemy zaczynać ją w Polsce, w Gdańsku, na różnych polskich drogach, których jest prawie 7700 km w Polsce, ale żebyśmy pamiętali, o co w tym wysiłku chodzi, że tu chodzi o pogłębienie relacji z Bogiem, chodzi o odkrycie tego współpielgrzyma, który obok mnie idzie i to, co jest chyba specyfiką Camino de Santiago, bo to jest pielgrzymka, która prowadzi do prawdy o sobie, bo w obliczu na przykład zmęczenia, trudności, jakim jestem człowiekiem, opryskliwym, otwartym, potrafię widzieć swój ból, czy widzę ból współpielgrzyma, jak funkcjonuję w takim doświadczeniu łaski, która odkrywa moją słabość, a jednocześnie mówi, żeby się nie zatrzymać w połowie drogi, a więc podjąć wysiłek, który ma głęboki sens i będę zachęcał, żeby tak jak dawniej pielgrzymi w średniowieczu zaczynali od progu własnego domu, byśmy my również pielgrzymki nie traktowali z chwilą wylądowania na lotnisku w Hiszpanii, tylko pamiętali, że kiedy pierwsza myśl się pojawi o pielgrzymce, to jest jakaś droga do drogi i żeby właśnie na tej drodze stawiać kolejne kroki.
Czy to też może być forma rekolekcji, pielgrzymowanie?
Zdecydowanie tak, bo myślę, że pielgrzymi podkreślają, że na koniec spotykają się z Bogiem, z sobą, z innymi i dokonuje się właśnie to zespolenie, takie nastrojenie duszy i właśnie taka konfiguracja wewnętrzna, która jest najlepszym owocem Camino de Santiago.
Droga krzyżowa ekstremalna, a może indywidualna. Właśnie ta ostatnia odbyła się w tym tygodniu, a dokładnie w piątek w Gdańsku i Sopocie. Pątnicy wyruszyli z parafii świętego brata Alberta na Przymorzu. Wędrowali m.in. przez Zaspę, Przymorze, Oliwę, Monte Cassino w Sopocie, a także brzegiem morza. Każdy indywidualnie. O tym wyjątkowym świadectwie i zmaganiu się z własną słabością rozmawiałem z księdzem Grzegorzem Stolczykiem, proboszczem parafii brata Alberta na Przymorzu.
Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich w niedzielne przedpołudnie.
Nogi bolą?
Już dzisiaj mniej, aczkolwiek wczoraj był taki trudny dzień.
Można powiedzieć, że z tej formy korzystają ludzie i wierzący, i niewierzący, bo można się ukryć w ciemnościach nocy. Mówimy oczywiście o drodze krzyżowej. Od pewnego czasu, od można powiedzieć kilku lat, pojawiają się różne propozycje, różne formy, nie tylko w kościele, ale na zewnątrz właśnie wychodzenia. Droga krzyżowa ekstremalna, droga krzyżowa indywidualna.
Kościół w Wielkim Poście zaprasza na nabożeństwa pasyjne, na nabożeństwa, które przenoszą nas do tej rzeczywistości cierpiącego Chrystusa, dźwigającego krzyż. I oczywiście w każdym z kościołów zapewne w piątki odbywają się drogi krzyżowe, w niedzielę nabożeństwa gorzkich żali, ale od kilku lat też obserwujemy ciekawe zjawisko, które jest, myślę, bardzo takim głębokim też doświadczeniem, które dla mnie jest przywołaniem takiej postaci Nikodema, który przyszedł do Pana Jezusa o zmroku. Nie chciał doświadczać jakoś może w sposób szczególny takiego powszechnego spotkania z Jezusem, ale chciał być z Nim sam na sam. I ta forma, którą proponujemy ekstremalnej drogi krzyżowej, a w odniesieniu do naszej propozycji indywidualnej drogi krzyżowej, to jest takie osobiste zaproszenie do spotkania z Chrystusem cierpiącym, dźwigającym krzyż.
18 kilometrów było do przejścia. Ogromny trud i wysiłek. Czy ludzie chętnie z tego korzystają?
Nasza propozycja związana z indywidualną drogą krzyżową to takie zaproszenie do tego, abyśmy poprzez wysiłek, cierpienie, zmaganie się ze swoimi słabościami, ale też z konkretną treścią, którą proponujemy, uświęcali te miejsca, które na co dzień są dla nas takimi miejscami, gdzie zatrzymujemy się, stoimy na przystanku, odwiedzamy sklepy, robiąc zakupy, jedziemy autobusem i mijamy te miejsca, to jest dotarcie do 14 kościołów znajdujących się na terenie Gdańska, Sopotu akurat w tym roku. Rozpoczynamy w kościele świętego brata Alberta i potem jest 14 stacji, które stanowią kościoły, a zwłaszcza krzyże misyjne przy tych kościołach. Wyruszyliśmy z naszego kościoła świętego brata Alberta o godzinie 22 z błogosławieństwem księdza biskupa Piotra, a potem ci, którzy przyjęli nasze zaproszenie, otrzymawszy rozważania w tym roku, skorzystaliśmy z rozważań księdza Piotra Pawlukiewicza, udali się już własnym tempem do tych kościołów, o których wspomniałem.
Wy zdecydowaliście się również przejść ulicą Monte Cassino w nocy. W tym dniu kluby są otwarte, młodzi ludzie zupełnie czymś innym się zajmują, a wy idziecie właśnie również przez takie miejsca. I co się wówczas dzieje?
Muszę Państwu powiedzieć, że to jest jedno chyba z takich najmocniejszych doświadczeń, które myślę, każdy z uczestników indywidualnej drogi krzyżowej pewnie przeżywa. Przejście o godzinie pierwszej czy w pół do drugiej przez Monte Cassino w piątkową noc, jeszcze jak jest dobra pogoda, jest mnóstwo ludzi, którzy korzystają z tego piątkowego wieczoru czy nocy, w zupełnie innym celu będąc tam. My z różańcem w ręku, z modlitwą, to jest, myślę, że dla tych ludzi takie szczególne doświadczenie. Ja mogę powiedzieć o moim, kiedy szedłem przez Monte Cassino, taki młody człowiek podszedł do mnie, zapraszając mnie do klubu jakiegoś, abym tam wstąpił, wyciągnąłem z kieszeni rękę z różańcem i z uśmiechem powiedziałem z ogromną życzliwością wobec niego, że chętnie się za ciebie pomodlę, bo tu jesteśmy na drodze krzyżowej. Troszkę się speszył, a przynajmniej takie miałem wrażenie. I oby, daj Boże, też pomyślał sobie, że może warto zwrócić w swoim życiu uwagę na coś innego, na inne wartości.
Takie wychodzenie na zewnątrz właśnie z propozycją przez ludzi wierzących, trafiających do przeróżnych ludzi, jakie to doświadczenie jest właśnie spotkania drugiego człowieka, który być może jest daleko od kościoła albo w ogóle się tą przestrzenią nie interesuje.
Wydaje się, że dzisiaj taką bardzo ważną formą ewangelizowania jest taka odwaga i wyjście z odwagą i z takim rzeczywiście pięknym świadectwem, uśmiechem, życzliwością na zewnątrz. Każdy z nas być może miał takie doświadczenie albo będzie miał, czego życzę z całego serca, czy w pracy, czy gdzieś tam w autobusie, czy w tramwaju. Każda forma okazania życzliwości, która ma swoje źródło w takim też naszym duchowym świecie, to jest takie weronikowe czy szymonowe otarcie twarzy Panu Jezusowi, czy też wzięcie krzyża. Do tego zachęcam. To jest piękne doświadczenie i myślę, że jeżeli ktoś przeżył takie doświadczenie bycia dla drugiego, ale w konkretnym takim wymiarze miłości Chrystusa obecnego w drugim człowieku, to myślę, wie, o czym mówię.
Za miesiąc, 7 kwietnia, odbędzie się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych na Pomorzu. Koncert On Mocą. Wystąpią Mocni w Duchu, TGD oraz Maja Sowińska. Ale to nie tylko koncerty. O szczegółach wydarzenia Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z koordynatorami wydarzenia, Hanną Szalińską oraz księdzem Robertem Jansem.
Przed nami bardzo duże wydarzenie, na które już teraz zapraszamy, chociaż jeszcze czasu troszeczkę zostało. Ale opowiedzmy, co takiego na wielkim stadionie, można powiedzieć, się odbędzie.
Będzie to koncert uwielbienia w pierwszą niedzielę po święcie wielkanocnym, czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego, na który zapraszamy wszystkich. Co prawda pojemność jest ograniczona, bo tylko 10 tysięcy miejsc, ale mamy taką nadzieję, że wszystkie miejsca co do jednego będą zapełnione i że będziemy powtarzać ten koncert.
Kogo usłyszymy?
Przede wszystkim usłyszymy trzy chyba takie najważniejsze i takie najbardziej znane zespoły polskiej sceny muzyki chrześcijańskiej, a więc wystąpią dla nas Mocni w Duchu, Maja Sowińska i będzie też koncert trzeciej godziny dnia zespołu TGD, więc absolutny top i elita, jeżeli chodzi o tę polską scenę muzyczną, muzykę chrześcijańską. Ze swoimi największymi utworami, też z nowymi projektami muzycznymi. Także będzie uczta muzyczna, będzie też uczta duchowa, bo oprócz tych koncertów będzie też dużo takich duchowych wątków, dużo duchowych tematów.
Dlaczego uwielbienie jest tak ważne?
Bo jest to najdoskonalsza forma modlitwy tak naprawdę, to po pierwsze. A po drugie, kiedy uwielbiamy Pana Boga właśnie we wspólnocie, to odczuwamy też z jednej strony takie działanie łaski Pana Boga, odczuwamy Jego taką silną obecność, doświadczamy Jego miłości, ale też doświadczamy piękna tego bycia razem, bo chociaż będziemy tam na arenie różni, tak jak różni jesteśmy w codzienności, to jednak ten Pan Bóg, który będzie w centrum tego wydarzenia, On nas wszystkich zaprasza do tego, żebyśmy zjednoczyli swoje serce, żebyśmy zjednoczyli się w tym wspólnym, jednym miejscu, a więc no właśnie o tę jedność chodzi.
Kto może świętować? Starsi, młodsi, całe rodziny?
Myślę, że od narodzin i od nawet dziecka w łonie matki do ludzi po setce, jeżeli tacy będą. Myślę, że każdy, tak jak ksiądz powiedział, jest to wielkie święte. Uwielbienie jest potrzebne każdemu człowiekowi. To jest wręcz doświadczenie mistyczne, tak? Podróżujemy setki tysięcy kilometrów za jakąś naszą gwiazdą, dlatego, żeby być z nią. A tutaj mamy coś na wyciągnięcie ręki.
Właśnie, bo to koncerty, uwielbienie. Co jeszcze takiego będzie się działo?
Oczywiście będzie taka strefa modlitwy, gdzie będzie można się pomodlić, gdzie będzie można porozmawiać na tematy duchowe. Będą tacy dobrzy aniołowie, wolontariusze, wolontariusze, którzy przechadzać się będą na płycie Ergo Areny, którzy będą też obecni na trybunach, więc będzie można z nimi porozmawiać, będzie można ich poprosić o modlitwę. Oprócz tego będzie też taka strefa inspiracji, gdzie będzie można sięgnąć po dobrą książkę. No i oczywiście też będzie strefa, czyli coś dla ciała. Będą food trucki. To jest ważne, bo wydarzenie będzie trwało kilka godzin, w związku z tym też musi być takie miejsce, gdzie będzie można się posilić, gdzie będzie można chwilę odpocząć.
To na koniec zapytam, dlaczego warto zarezerwować sobie cały dzień i wybrać się na to wydarzenie?
Tam będzie coś i dla ciała, i dla ducha, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto, dlatego że to jest wydarzenie, którego nie było do tej pory. Warto czegoś doświadczyć innego, czegoś, czego nie możemy doświadczać na co dzień. Dlatego jest to możliwość oderwania się od komórek i przyjścia z dziećmi. Możemy tutaj pokazać swoją spontaniczność. Tutaj każdy może uwielbiać Boga jak chce, śpiewem, tańcem, czy też kontemplując Go. Taka różnorodność form, myślę, że jest czymś, co powinno przyciągać wielu ludzi.
Gdzie można doczytać informacje szczegółowe?
Wystarczy wpisać On mocą. I tam znajdziemy wszystkie informacje, jakie są nam potrzebne, aby wziąć udział w tym koncercie.
A na koniec jeszcze ciekawostka. Frankfurt nad Menem twierdzi, że jest pierwszym miastem w Niemczech, które zawiesiło ozdoby z okazji święta Ramadanu. Jest to wzorowane na Londynie, który zainaugurował oświetlenie ramadanowe w pobliżu Piccadilly Circus w ubiegłym roku, pisze portal dziennika Bild. Do tej pory Niemcy znali religijne iluminacje tylko z chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia. Ramadan obchodzony jest w tym roku od 10 marca do 9 kwietnia. Zawieszenie świateł ramadanowych uzasadniono faktem, że we Frankfurcie nad Menem mieszka około 100-150 tysięcy muzułmanów, co stanowi prawie 15% całej populacji. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Cieszę się, że są Państwo z nami. Zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami, ale i proponowania tematów, które chcielibyście omówić. Proszę piszcie na mój mail a.urbanski@radiogdansk.pl. Dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski, a przygotował i opracował Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia za tydzień o 8.30.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.